Audycja Metanol na Weszło FM, Michał Opaciński, witam bardzo, bardzo serdecznie, a skoro serdecznie, to serdeczny gość. Zresztą tu sami serdeczni ludzie są, bo żużel jest bardzo serdecznym sportem i się zrobiło zbyt serdecznie znowu. Ale Wojtek Dankiewicz sprawi, że będzie jeszcze bardziej serdecznie, więc witam cię serdecznie. Wojtku Dankiewicz, ekspercie Canal Plus i nasz stały gość regularnie pojawiający się w Metanolu.
No witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie i muszę stwierdzić, że jakie radio, tacy goście jakie radio. No tak troszeczkę sobie wlałem oczywiście.
No wiem, że schodzimy na psy ostatnio, ale walczymy z tym.
Nie, no jak na psy, ja najpierw taką laurkę mi wystawię, a teraz, że na psy, no nie, a psy to lepiej trzymać w domu w związku z tymi upałami, także wszystkich zachęcamy, żeby zostali w domu.
No ale mówiłem, że zbyt serdecznie się zrobiło, więc musiałem szybko zaorać temat, no wiesz, przekoszenie.
Musi być równowaga.
Oczywiście, przekoszenie musi być. Pogoda? Mówiłeś już? Jaka pogoda? Mówiłeś.
Pogoda wspaniała, wręcz upalna. Także no naprawdę zapowiada nam się istnie wakacyjny weekend.
Wolisz zacząć od przyjemności czy od kontrowersji? Możesz sobie wybrać. Jesteśmy jakby cały czas w audycji, to wiadomo, ale dobrze. To obojętnie, to najpierw zrobimy mniej słodko, skoro tak było słodko pierdząco na początku, bo te upały spowodują to, że znowu dyskusji o oponach nie zabraknie. Wiemy, że kiedyś mitasy nawet wystawiano na słońce, słynne triki, sztuczki i tak dalej, ale przy tym, co się dzieje z Anlasami, jak tu, Wojtek, nie zwariować w całym tym temacie?
Ja wiem, no, myślę, że tak już to nie pierwszy sezon, gdzie wchodzimy w okres wakacyjny, letni z wysokimi temperaturami. Jeśli chodzi o grzanie opon na słońcu, no to był taki częsty obrazek w parku maszyn. Zawsze mi się to podobało, że zawodnicy 2 godziny przed startem do pierwszego wyścigu wystawiali opony, szukali słoneczka w parku maszyn. Także to było naturalne, normalne. Nie wspominając o tym, że jeszcze przecież kiedyś dawno zawodnicy nacinali opony. Także to były takie dodatkowe smaczki. Można było to robić. Oczywiście dzisiaj regulamin na to nie zezwala. Ale jeśli chodzi o lasy, to ja bym był spokojny. Przede wszystkim spokojnie powinni być wszyscy zawodnicy, którzy startują na oponach tej marki, no bo mają one homologację, a co wyjdzie później w praniu w laboratoriach, no zobaczymy. Także generalnie też zawodnicy są doświadczeni i oprócz tych ustawień motocykli w tych ekstremalnych, gorących warunkach, no to muszą też dopasować opony i myślę, że na spokojnie. Ja bym spokojnie podchodził do tego tematu, przede wszystkim opon.
Wiesz co, ja właśnie też chyba na spokojnie, ale ułóżmy parę faktów, bo można naprawdę niezłego dostać kociokwiku, czytając to wszystko i wchodząc w ten temat, bo przede wszystkim i od podstaw zacznijmy. Nie chodzi, podkreślamy, nie chodzi o Spartę Wrocław, bo jakby przekaz medialny poszedł taki, że Sparta oszukuje. Nie i jeszcze raz nie. To mówimy bardzo głośno, bo to dotyczy teoretycznie cała ta sytuacja, badania opon dotyczy wszystkich użytkowników Anlasów w lidze. Jest to trochę kuriozalne i groteskowe, że nagle te opony po zawodach się zabiera, dlatego że no, co da zbadanie opony po zawodach? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka i ja to kupuję. Nie wiem, czy czytałeś na Sportowych Faktach rozmowę, czy raczej wypowiedź pana z Turcji, pana z Anlasa. Przepraszam, zapomniałem nazwiska, sorry. Ale wiemy doskonale, o kogo chodzi, który mówi, że jakby bzdura lex sed lex, bo jakby sam temat badania tych opon w piwnicy w 20 stopniach Celsjusza rodzi już pewne dyskusje. Jeżeli jest taki wymóg FIM-u, że w tej temperaturze te opony mają tak funkcjonować, mają mieć tę odpowiednią punktację w skali i one mają, no to o czym my w ogóle rozmawiamy?
No właśnie, o czym rozmawiamy? Jeżeli producent, akurat turecki, wymyślił taką technologię, jeżeli przepisy FIM-owskie pozwalają na licencjonowanie takiej opony, danie homologacji w takich warunkach, no to nie ma żadnego tematu. Jeżeli coś takiego wymyśli, że one w temperaturze nie 20, a 21 stopni są lepsze, no to nie ma w ogóle tematu. Myślę, że to będzie dalsza jakaś później wojenka. Bo jeżeli faktycznie jakieś te opony przy wyższych temperaturach będą lepsze, no to będzie znowu jakieś się tam kopanie, ale dla mnie to jest gdzieś tam burza w szklance wody na tą chwilę, ponieważ no, stara zasada, jeżeli coś nie jest zabronione, to jest dozwolone i skoro tutaj wypowiedział się szef producenta tureckich opon i jest pewny, no to ja myślę, że jest i po ostatniej gdzieś tam nazwijmy to wpadce z zeszłego roku, myślę, że sobie nie pozwolili na to Turcy, żeby znowu robić jakieś tam numery, także no ja bym był, szczerze mówiąc, spokojny w tym temacie, aczkolwiek z drugiej strony trzeba tu przyklasnąć zarządzającym rozgrywkami ekstraligowymi, że no, zrobili taki ruch, żeby uciąć no, na dzień dobry jakieś tam spekulacje, też i kontrole. I tak jak fajnie powiedziałeś, nie czepiajmy się Sparty, bo przecież wiemy doskonale, że wielu zawodników używa opon marki tureckiej. A też były takie przypadki przecież na początku sezonu, gdzie zawodnicy jednak twierdzili, że jednak te opony nie są takie, że lepsze są jednak Mitasy. Tak to też jest indywidualne podejście. Być może teraz te ekstremalne warunki pogodowe spowodują, że właśnie no może coś jest w tej mieszance, że one zaczynają kwitnąć, w cudzysłowie mówiąc, właśnie przy tych temperaturach. No ale to dzisiaj każdy producent opon, nazwijmy tak, no to szuka tego produktu doskonałego, żeby lepiej się sprzedawał, bo to jest biznes. Widzimy, jaki jest ruch opon na przykład w rynku samochodowym, tylko takim naszym, zwykłym, gdzie ta gama jest no bardzo, bardzo szeroka i każdy ma tu akurat prawo wyboru opony lepszej, gorszej, tańszej, droższej i skuteczniejszej na przyczepności, jeśli chodzi o nasze drogi. Także no, ja spokojnie na to wszystko sobie spoglądam. Może też dobrze, że jest konkurencja, że po oprócz tego Mitasa, który cały czas był i tylko był jedyny, bo przecież mieliśmy takie sytuacje, gdzie jeszcze był Dunlop. No, także dobrze, no, konkurencja zawsze wyzwala w sobie to, że być może te ceny będą lepsze. Chodzi też przede wszystkim o to, żeby to było wyrównane, dlatego też jeszcze raz przyklasnę właśnie zarządzającym, że chcą sprawdzić i uciąć wszystko tutaj, te wszystkie spekulacje już w momencie kiełkowania.
Znaczy tak, nie no, sprawdzanie okej, jasne, i jak się pojawiły wątpliwości, to trzeba je rozwiać, natomiast myślę, że cała burza, ona, może sama burza dotycząca ogumienia jako ogumienia jest mniejsza. Ja się zastanawiam, myślę, wiesz, staram się wyjść krok naprzód, bo rozmawiałem, to jest co prawda, nie będę zdradzał kulisów, bo to była prywatna rozmowa, ale natchnął mnie do tego pytania Rafał Dobrucki, znany ci dobrze. Taki gościu, co się tam trochę na żużlu zna, się kręci tam trochę w środowisku.
No, znam trochę tego
tak,
gościa.
Taki fajny typ. Ale tak poważnie, bardzo poważnie mówiąc, konsekwencje dalej idące, sprzętowe, czy dozbrajanie w tym momencie jeszcze sprzętu, albo rozbrajanie sprzętu, odzbrajanie dzięki tym oponom. Zastanawiam się, w którą stronę to może pójść. To jest mój wątek, to jest na kanwie rozmowy z Rafałem, tak jak powiedziałem, była to rozmowa prywatna, więc nie mam upoważnienia, żeby to wszystko gdzieś tutaj sprzedawać, ale to jest moje przemyślenie po tej rozmowie. W którą stronę to wszystko, panie Wojtku, zmierza? W dobro czy w niedobro?
Czy generalnie na pewno cały czas będzie szukanie w sprzęcie tej największej prędkości, skuteczności, to w tym sprzęcie ogólnopojętym, czyli nie tylko silniki, gaźniki, sprzęgła, ale również i opony. A wiemy doskonale, że opona no, ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o wyścigi w motorsporcie. Także może tutaj dobrze by było rzucić taki temat w ogóle zmiany może rozmiaru opony. Też może sprawiłoby to jakiś tam w jakimś sposobie bezpieczeństwo zawodników na torze. Chodzi mi tu o na przykład zwężenie opony. No nie wiem, no w każdym razie to wszystko idzie w ten sposób, że to, no tak jak całe nasze społeczeństwo, że i życie, ludzkość, że rozwijamy się, a poprzez rozwijanie się, a rozwijanie jest wprost proporcjonalne do gdzieś jakichś takich cywilizacyjnych rozwojów, no że na pewno będzie to gdzieś szło do przodu, będzie ewoluowało, a w którym kierunku, ja mam nadzieję, że jak najbardziej tylko i wyłącznie w dobrym. Dlatego myślę, że z tej burzy też coś dobrego wyniknie.
Tak, tym bardziej, że paradoks żużla polega na tym, że to dobro, które może z tego wyniknąć, to nie jest kolejny rozwój technologiczny sprzętu, no bo dzięki tym oponom już fakty obiektywne są takie, są dopuszczone, są legalne, nie dyskutujemy z tym. Są, można ich używać. Zawodnicy zyskują, mogą zyskiwać pewną przewagę dzięki tym oponom, bo po prostu one są tak skonstruowane i okej, no tak jak mówimy, są dopuszczone, nie będziemy tutaj znowu w wiadrze z G mieszać. Ale dzięki temu zawodnik jedzie coraz szybciej. Ten sprzęt, wiemy, że jest wyżyłowany, jest coraz szybszy. Może to dobro pójdzie w tę stronę, że skoro dopuszczamy opony i tutaj pozwalamy zawodnikom szukać pewnych rozwiązań dla siebie lepszych, to może trzeba teraz ograniczyć moce tych silników? Zdusić je troszeczkę? Nie rozwijać. Wiesz, o co chodzi? Paradoks, odwrotność, która może spowodować to, że będzie większa konkurencja bezpośrednia między zawodnikami.
No ale z tą mocą to są różne teorie. Dzisiaj na ogół wszystkie motocykle są bardzo mocne, bardzo silne i raczej by trzeba by je osłabiać i być może taką drogą jest to, żeby zmienić rozmiar opony i w ten sposób osłabić, bo myślę, że z silnikami to może być duży problem. Są to tak specyficzne jednostki, że nie jest to proste. A widzimy, że żużel idzie w takim kierunku, że już niuanse, ten margines błędu popełnionego przez zawodnika, jeśli chodzi o ustawienie sprzętu, już jest tak malutki. Kiedyś to praktycznie była tylko, można powiedzieć, zębatkę. Niejednokrotnie nawet do mycia zawodnicy sprzęgła nie rozkrętali. Nikt nie mówił o jakichś tam dyszach, zapłonach, a dzisiaj naprawdę tych czynników, które usprawniają skuteczność motocykla, no jest bardzo dużo i wchodzimy teraz w opony. Ja bym może poszedł dalej, może byśmy musieli znowu porozmawiać o tłumikach, nie wiem jak z limiterami, i tak dalej. Także no tu pole jest duże i żebyśmy czasem nie wylali dziecka z kąpielą, bo myślę, że warto by zastanowić się, spotkać się z ekspertami, przede wszystkim zawodnikami, którzy jeździli. Może oni by się wypowiedzieli, co zrobić, żeby było lepiej w tym naszym sporcie, bo za chwilę będziemy tak brnąć w taki gęsty las, że nie wyjdziemy z tego. Tutaj widzę duży jakiś problem. Żużel zaczyna mnie powoli denerwować z racji tej, że zawodnicy dzisiaj tylko i wyłącznie, i ja nawet powiem, że to jest w tej chwili 90% to jest skuteczność motocykla. Oczywiście ten zawodnik też musi być doskonałym jeźdźcem, ale widzimy, co się dzieje. Zawodnicy, którzy oddają silniki do serwisów, później nie mogą znowu złapać tego odpowiedniego rytmu. Ten sprzęt jest decydujący. Widzimy, że młodzi chłopacy, którzy ledwo zdali licencję, z szacunkiem dla nich, ale przy dobrym sprzęcie, wskocząc pod taśmę, ciężko ich później wyprzedzić przez tych utytułowanych zawodników. Dzisiaj już też nie widzimy zawodników, którzy potrafią operować gazem. A to było piękno żużla, gdzie właśnie ta prawa ręka na tej manetce powodowała, że zawodnik szukał przyczepności. Dzisiaj wszyscy narzekają, że mają albo za mocne silniki, albo za słabe. Manetka wkręcona full gas, nikt nie szuka tej przyczepności właśnie gazem. Mało takich zawodników jest i to zaczyna mnie denerwować. Ale to są sytuacje takie, o których prędzej mówiłem, czyli tłumiki już wymusiły taki styl jazdy plus inne rzeczy wprowadzone. Dlatego może dobrze by było zrobić krok wstecz, zastanowić się grubiej nad tym tematem, nie tylko opon, ale i tych innych podzespołów w motocyklu i tak może, no ale nie wiem, to my możemy sobie podyskutować, od tego są gdzieś tam mądrzejsi ludzie, ale myślę, że prędzej czy później dojdziemy do takiej ściany, że będziemy musieli zrobić nawrotkę.
Ja bym chciał, żeby w całej tej, nie, zadyma to nie jest dobre słowo, w całej tej dyskusji, bardzo poważnej dyskusji, która jest wielowarstwowa jak cebula albo jak tort, chociaż ta dyskusja nie jest tak słodka, więc raczej jak cebula, żeby zaczęto słuchać tych, którzy są w środku tej cebuli, a w samym środku tej cebuli są właśnie ci, o których wspomniałeś, czyli zawodnicy, zwłaszcza ci doświadczeni, zwłaszcza ci utytułowani, bo wydaje mi się, że im powinno się oddać głos, tak jak jest zawsze niepisana zasada we wszelkiego rodzaju indywidualnych mistrzostwach w czymkolwiek, że zawsze ten mistrz ma największy posłuch, tak? Czy jakby jest tym rzecznikiem wydarzeń. Ci potem idą za nim ci, którzy te tytuły też zdobywali po wielokroć i którzy są doświadczonymi weteranami. Może tutaj, zarówno jak i na podwórku fimowskim, jak i na podwórku polskim, może należałoby tu ucho skierować do osób zarządzających, których nie mam zamiaru tutaj ani atakować, ani też bronić. Po prostu taka rada.
Ale ja myślę, że my, jako nacja, która jest najmocniejsza, jeśli chodzi o żużle, to mamy za mało wpływu takiego typowo ludzkiego, jeśli chodzi o struktury fimowskie. Dobrze by było, gdyby tam nasi właśnie mistrzowie zaczynali działać w tych strukturach, chociażby w tych komisjach torowych czy sprzętowych wypowiadać się. Wiem, że takie gdzieś tam ruchy są powoli. Z drugiej strony jest to taki chyba zatwardziały twór, bo widzieliśmy przykład na przykład z tłumikami, gdzie tak naprawdę nie wiem, w jaki sposób one spowodowały, że ekologicznie jest lepiej. Generalnie więcej problemów mieli zawodnicy. Na pewno nie są one bezpieczne i widzieliśmy, że był duży szum łącznie z protestami. testami zawodników, ale nic to nie dało, także myślę, że kto wie, czy nie trzeba będzie mocniej wejść w struktury te najwyższe fimowskie i może tam wprowadzać swoich ludzi, którzy przede wszystkim się znają i może coś tam się w końcu osiągnie, ale oczywiście to jest no, etap bardzo, bardzo długi i nie wiadomo, czy pozytywnie zakończony.
No dobrze, to tutaj musimy postawić już wielokropek tak naprawdę, bo moglibyśmy całą godzinę przegadać na ten temat, a myślę, że my we dwóch, Wojtek, przy całym szacunku, zwłaszcza do ciebie i twojej wiedzy żużlowej, no to i tak byśmy chyba do puenty nie doszli, bo my możemy tylko dawać rady i trochę jakby też zachęcać kibiców do tego, żeby też motywowali tych, których trzeba motywować do takich dyskusji. O, to tak ekumenicznie.
Ja myślę jak najbardziej. Myślę, że dobrze, że takie audycje są i chwała tobie, Michale i Radiku,
które bardzo
prowadzicie, bo też wielu kibiców nie zna tych problemów. Myślę, że właśnie bardzo wartościowe jest, żeby przekazywać takie informacje. Może nie są one zbyt obszerne, bo tak jak mówiłeś, byśmy musieli poświęcić bardzo dużo czasu na takie panele dyskusyjne, ale warto, myślę, kibicom przedstawiać takie fakty, żeby też zapoznali się z nimi i mieli jakieś głębsze przemyślenia.
Znaczy, wiesz co, ja też nie ukrywam, że okej, no wiadomo, jako dziennikarz jestem w tej roli, że czasami muszę te trudne pytania i niewygodne zadawać, ale z drugiej strony też, tak jak ty powiedziałeś, że ciebie pewne rzeczy w żużlu drażnią, mnie drażni to, że my przede wszystkim coraz mniej mówimy o samym kunszcie zawodników. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, bo pamiętam, jak zaczynałem, zresztą nadal jesteś jednym z moich nauczycieli do dziś, ale my wtedy się skupialiśmy i to pamiętam, zwracałeś mi też uwagę. Zobacz, jak jedzie Kramp, jak jedzie Pedersen. To były jeszcze te czasy, kiedy Kramp jeździł w Grand Prix, tak? Ale gdzie nawet i Bjarne Pedersen potrafił wygrywać biegi czy turnieje. Ale właśnie chodziło o to, że to była nauka żużla, właśnie tego żużla, tej jazdy na żużlu, tego, że liczył się kunszt umiejętności i wtedy pokazywałeś mi różnicę, bo ten jedzie tak, ten taką linią, no oczywiście Tomasz Golob, wiadomo, Lee Adams też, niesamowity, fantastyczny styl jazdy. Zobacz, że my dzisiaj mówimy niewiele o tym stylu jazdy. My mówimy, że zawodnik ma formę lub nie, bo uzależniamy tę formę od tego, czy silnik mu żre, czy nie żre. I to mnie chyba też trochę inspiruje do takiej, do wzięcia udziału, czy do rozpętania takiej dyskusji, ale w tym kontekście, żeby to wszystko zmierzało, żeby puenta tych wszystkich zmian była taka, żebyśmy wrócili do tego, jak kto jedzie. A nie na czym jedzie. Bo to mnie trochę też denerwuje. Niech oni sobie, dla mnie to oni mogą sobie i Michelin może produkować opony żużlowe. I to naprawdę jest dla mnie drugorzędną sprawą, pod warunkiem, że wszyscy będą mieli właśnie te warunki w miarę równe.
No i tu poruszyłeś kolejny temat, na który moglibyśmy rozmawiać do rana albo jeszcze dłużej. Kwestia wyszkolenia, kwestia w ogóle taka, jak się podchodzi do tematów licencyjnych, bo w tej chwili chyba co niektórzy nie uczą jeździć na żużlu, tylko uczą zdać licencję. To tak jak obserwujemy na naszych polskich drogach, gdzie młodych kierowców uczy się zdać egzamin na prawo jazdy kategorii B, a nie nauczyć konkretnie jazdy. Ta sytuacja jest dla mnie bardzo drażniąca, tym bardziej, że często mamy okazję komentować mecze chociażby pierwszej ligi. Widzimy, jaki jest poziom wyszkolenia niektórych juniorów, którzy już jeżdżą parę lat, niektórzy nawet na żużlu.
No są tam na sztukę, powiedzmy sobie wprost.
No dokładnie, bo też regulamin gdzieś, ja absolutnie nie neguję tego regulaminu, że został wprowadzony, że należy wyszkolić, żeby zmusić kluby do szkolenia, bo kluby tak naprawdę, mówiąc krótko, to niektóre te przede wszystkim bogate to sobie olały to szkolenie. No i jakiś tam bat musiał być na nich, aczkolwiek nie przynosi to efektu, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że młodzież coraz rzadziej garnie się do tego sportu. No i tu też znowu otwieramy kolejne drzwi. Dlaczego się nie garnie? No, mogą być różne powody, bo mają inne zainteresowania, ale też ten sport jest bardzo drogi i tutaj no, kluby też mają duże pole do popisu, żeby zachęcić tych młodych chłopaków do uprawiania tej niebezpiecznej i przede wszystkim drogiej dyscypliny. Nie wszystkich rodziców stać na to, żeby kupić cały osprzęt i sprzęt dla takiego młodego chłopaka. Także no, temat jest bardzo złożony. A co do właśnie tych umiejętności żużlowych, no to na ostatnim właśnie meczu w Łodzi z Ostrowem, no byłem pod ogromnym wrażeniem jazdy Jakuba Poczty. No tak mi się chłopak podobał, taki inny styl jazdy, ta noga do tyłu pociągnięta. No kurczę, dobrze, że chociaż coś się gdzieś tam dzieje, bo naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem samej właśnie tej jazdy tego młodego chłopaka z Ostrowa.
No tak, Jakub Poczta, ale też skoro jesteśmy przy tym meczu, to chociażby w meczu z Gdańskiem Mateusz Dul błysnął, ale to nie jest jego pierwszy, że tak powiem, jednorazowy wyskok. Jak pogadamy z Adamem Skórnickim, to się dowiemy. Zresztą Adam o tym też mówił, czy w Parku Maszyn, w kanale sportowym, czy w rozmowach innych, że no Mateusz już w zeszłym roku też miał przebłyski. To jest też kumaty chłopak i ta praca daje efekty, więc parę perełek znajdziemy.
Tak, oczywiście. Ja mówiłem tu o Jakubie Poczcie, ale oczywiście nie zapominam o Mateuszu Dulu.
Nie, to jako też przykład który... po prostu, tak, wiesz, że jest paru takich chłopaków, których znajdziemy. No, Jakub Sroka chyba też z Ostrowa, tak? Też fajnie się rozwija.
Szostak. Tu widać doskonałą pracę trenerów, zarówno Staszewskiego, jak i Skórnickiego, ale co do Dula, to jeszcze muszę powiedzieć, że też byłem pod ogromnym wrażeniem, jak on te dwa wyścigi prowadził, to z Kułakowem i Rasmusem Jensenem, i to jak prowadził, jak jechał, jak on wspaniale czytał to, jak on czuł przeciwnika. Także to jest właśnie ten kunszt, o którym mówiłeś, że dzisiaj mamy zawodników, którzy, no jest ich niewielu już, ale którzy już pokazują. Zaczyna przychodzić taka zmiana pokolenia i faktycznie to mnie bardzo cieszy, że są chłopcy, którzy naprawdę fajnie prowadzą motocykl, potrafią jechać, no bo nie ukrywajmy, że wielu jest też takich, którzy tak kolokwialnie mówiąc, wożą się na motocyklach.
Dobra, przeszliśmy na miękko do sportu w takim układzie, bo już wiesz, że już 20 minut rozmawiamy, to jest fenomenalne, a jak to szybko zleciało. Przechodzimy do sportu. IMME, które nam się szykuje w piątek, jeszcze o Seku też pogadamy, ale to trochę się będziemy łączyć te wątki, no bo liga, jedzie tylko pierwsza liga w niedzielę, wszystkie mecze pierwszej ligi w niedzielę, natomiast wydarzenie, w którym wezmą udział najlepsi z najlepszych, przedsmak Grand Prix, najlepsi z najlepszych.
No ja myślę, że na pewno i też muszę tutaj pochwalić zarządzających rozrywkami, że wymyślili taki turniej. Przecież turnieje w Polsce indywidualne, no to nie cieszyły się, jeśli chodzi o frekwencję kibiców. Wiadomo, liga jest liga, ale tu stworzono taki fajny naprawdę turniej, gdzie jadą najlepsi zawodnicy i to naprawdę ci najlepsi, a nie na przykład jak gdzieś kiedyś robiono listy startowe zawodników na podstawie jakiejś klasyfikacji z ubiegłego sezonu i tak dalej, ale tu naprawdę jadą ci najlepsi, którzy prezentują się doskonale w rozgrywkach PGE Ekstraligi, no a że w PGE Ekstralidze jeżdżą najlepsi, bo jest to najlepsza żużlowa liga na świecie, no to musi być przedsmak Grand Prix, a kto wie, może nawet i to będzie lepszy turniej niż Grand Prix, bo tu naprawdę pojadą najlepsi.
Tak, może tak być, rzeczywiście ta stawka będzie dużo lepsza niż Grand Prix, no ale przede wszystkim i absolutnie od tego powinniśmy zacząć rozmowę o IMME. Patron, niestety już świętej pamięci, ale biorąc pod uwagę historię IMME i tego typu rozgrywek też za granicą, zwłaszcza to Wielka Brytania historycznie się kłania, no chyba lepszy być nie mógł, czyli Golden Boy właśnie w Anglii tak ochrzczony, świętej pamięci Zenon Plech, który był wielkim orędownikiem w ogóle tej idei indywidualnych międzynarodowych mistrzostw Ekstraligi, bo takie jest rozwinięcie tego skrótu.
No przede wszystkim wspaniały człowiek. Miałem okazję wielokrotnie porozmawiać z panem Zenonem i dlatego powiedziałem najpierw wspaniały człowiek, a później powiem, że wspaniały zawodnik. Także cieszę się też bardzo, że nazwisko pana Zenona nadal będzie z nami. I to jest takie kontynuowanie tradycji, bo przecież Alfred Smoczyk, memoriał Alfreda Smoczyka, czy innych memoriałów, które w Polsce są organizowane, także to jest piękne, że w tym pędzie takim, jaki dzisiaj mamy, takim tym typowo komercyjnym, nie zapominamy o tych, którzy byli wielkimi mistrzami, dzięki temu nadal będą mogli być z nami.
I sytuacja sportowa, która jakby nam wskazuje ten sezon i temat, który, okej, wiesz, że ja unikam takich wątków bardzo popularnych, ale tutaj akurat nie uciekniemy od niego. Maciej Janowski, pierwszy sprawdzian taki poważny, indywidualny przed nim, a propos tych dyskusji też naszych, no bo my akurat we dwóch, powiedzmy sobie wprost, oczywiście kibicujemy każdemu z naszych reprezentantów, ale jak co roku stawiamy na Maćka. I czy to będzie taki papierek lakmusowy tego, w którym miejscu indywidualnie jest, bo solą żużla są zawody indywidualne?
No myślę, że na pewno będzie to papierek lakmusowy, bo Maciek doskonale spisuje się w rozgrywkach drużynowych. A tutaj już kolejny stopień wyżej przed ruszeniem cyklu Speedway Grand Prix. To są też zawody indywidualne. Ja jestem bardzo ciekawy postawy Macieja, bo Maciej imponuje mi dzisiaj, bo jak się ogląda Maćka, spod taśmy nie za bardzo dobrze wychodzi, ale później jest tylko kwestia czasu. Ja mam wrażenie, że jak on jedzie za zawodnikiem, to zadaję mu pytanie, z której strony, z prawej, z lewej, tak jak snajper strzelający karnego pyta się bramkarza, który róg, jak jest pewny. Także jestem bardzo ciekawy, czy teraz właśnie w tej takiej stawce, naprawdę Grand Prix, Maciej będzie tak łatwo wymijał swoich rywali, jak to robi w drużynowych mistrzostwach Polski. Też taka ciekawostka przecież z Maćkiem jest, że on to połowę sezonu fantastycznie spisuje się. Przecież wielokrotnie był w połowie turniejów Grand Prix liderem tych rozgrywek, a później spadł na to czwarte najgorsze miejsce, bo bodajże chyba 3 razy był na 4. pozycji. Także Maciek, teraz już musisz to wszystko, nie wiem, spieniężyć, mówię tak, spieniężyć w cudzysłowie, żeby w końcu na twojej szyi zawisł medal indywidualnych mistrzów świata, bo tobie to po prostu należy.
Tak, w ogóle zero presji, Maciek, na spokojnie, na luzie, ale musisz.
Tak, no dokładnie.
Taki apel, tak, wreszcie musisz, no bo tutaj jest dwóch wariatów, którzy co roku na ciebie stawiają. To, nie, znaczy nie tylko ty, nie tylko nas dwóch oczywiście, ale tak, tak już realnie patrząc, Wojtek, patrzę na stawkę, wiesz, mam przed oczami, przed nosem teraz stawkę uczestników i z tej szesnastki powiem szczerze, każdy ma swoje zady i walety, które mogą spowodować to, że i które powodują to, że tu naprawdę jest cholernie ciężko wskazać faworyta, zwłaszcza, że te zawody odbywają się na motoarenie, którą generalnie wszyscy lubią. Nie ma chyba zawodnika, który nie lubiłby motoareny. Okej, ta motoarena niektórym sprzyjała, patrząc historycznie, faktograficznie, ale to były sytuacje przeszłe, liczy się tu i teraz. No a patrząc na tu i teraz, no to na tej motoarenie z tych 18 zawodników, 15, na pewno 15 lubi jeździć.
No, są to zawodnicy, którzy na wszystkich torach w Europie i na świecie jeździli, także znają doskonale, a że w Polsce są najmocniejsze rozgrywki ligowe, mają większą okazję i częściej spędzają czas właśnie na tym wspaniałym torze i pięknym stadionie. Moto Arena ma to do siebie, że właśnie ten specyficzny tor, dosyć krótki, zawodnicy jadą w kontakcie. Myślę, że tutaj duże znaczenie może być przy tak wyrównanej stawce jeszcze ten los szczęścia i właśnie te numery startowe, w zależności jak zawodnicy wylosują. No bo wiemy dobrze, że żużel dzisiaj no, składa się przede wszystkim z tego elementu startu. On jest, można powiedzieć, decydujący. I myślę, że tu też może być klucz. No niektórym nie przypasuje ten numer startowy, ma startowy, a niektórym no, może pomóc, można powiedzieć, w ten sposób.
No to ja już spieszę z tymi numerami startowymi, bo bardzo często zawodnicy między innymi o jedynkę się modlą, żeby ta jedynka była, bo jedziesz 2 razy z pierwszego pola i tak naprawdę zaliczasz i otwierasz każdą serię startów, czyli jedziesz zawsze po równaniu. Paweł Przedpełski z tą jedynką pojedzie. Nie zaryzykuję pytania, czy on jest czarnym koniem tych zawodów, ale biorąc pod uwagę to, że jest u siebie, jedzie z dziką kartą, czyli z jednej strony trochę z nadania, ale z drugiej strony zasłużone to nadanie do tego startu w tych zawodach. Cholera? Nie wiem, tak patrzę, bo obok siebie, wiesz co, akurat mam tu tak odpaloną stronę, że mam Paweł Przedpełski, Jack Holder i jakoś taką, wiesz, że czasami człowiek ma wczutkę, nie? I jak myślę, ten duecik jakby tutaj zamieszał, to już w ogóle byłoby pięknie.
No, na pewno byłoby pięknie, tym bardziej, że są to zawodnicy gospodarzy. Kibice na pewno będą dopingować tych dwóch zawodników, a co do numerów startowych, to ta jedynka nie do końca jest lubiana przez zawodników, bo tam są pewne jeszcze takie kwestie, ale akurat w przypadku Pawła Przedpełskiego ta jedynka może być bardzo, bardzo przydatna i skuteczna, a to zaraz wyjaśnię dlaczego, ponieważ jeżeli no, jest to taki turniej, gdzie no, czasami można przymknąć oko na pewne rzeczy, chodzi mi o kosmetykę toru i tak dalej. Jeżeli ma się kierownika zawodów, który dryguje pracami na torze, oczywiście sędzia też jest, no to może być to bardzo ciekawa sytuacja. Bo znam ze swojego doświadczenia, że ta jedynka, tak jak powiedziałeś na wstępie, że zawodnik jedzie po każdym równaniu, czyli można zrobić i to wcale nie jest złe, bo to jest też czasami fajne, to też jest taka gra, bo wielokrotnie też nieraz takie rzeczy robiłem i czasami można temu zawodnikowi pomóc, jeśli chodzi na przykład o polewanie, jeśli chodzi o równanie, także tu akurat jeśli chodzi o jedynkę dla Pawła Przedpełskiego, to myślę, że to będzie plus, ale szczerze mówiąc, to chyba nie wiem, czy piątka by nie była lepszym numerem startowym dla zawodników, którzy przyjeżdżają nie do miejsca swojego zamieszkania.
Okej, dobra, to jest ciekawe, a to z piątką już mówię, poczekaj, gdzie ja to miałem, gdzieś to mam. Z piątką jedzie Martin Waculik, proszę bardzo.
No ale generalnie to tam jest taka plejada, że wszystko jest możliwe. Zobaczymy, jak zostanie przygotowany tor w ogóle przez Tomka Bajerskiego. Wiemy dobrze ze statystyk, myślę tak, jak sobie przypominam, to w pierwszej części zawodów to czwarte pole nie jest zbyt korzystne. No ale jeżeli będzie tam troszeczkę tych gospodarzy, cudzysłowie z Torunia, no to może kto wie, gdzieś tam będzie podrapane trochę to czwarte czy trzecie pole. No i myślę, że na pewno będą zawody świetne, bo musimy tutaj dodać jeszcze o tym, że ten regulamin został fajnie stworzony, że to nie jest typowy 20-biegowy turniej, no ale tam jeszcze są takie pewne smaczki. Chyba się regulamin nie zmienił z poprzedniego roku. Jeżeli się zmienił, to mi powiedz, ale myślę, że nie, bo ta forma wyłaniania indywidualnego mistrza Ekstraligi, no jest dosyć ciekawa, fajna, bo zawodnicy przecież nawet, którzy są dalej w klasyfikacji, cały czas mają szansę w tym biegu barażowym wskoczyć do wielkiego finału.
Tak, tak, z dwóch najlepszych od razu jest pewnych udziałów w finale, natomiast ci zawodnicy z miejsc 3 do 10 jadą w półfinałach, także tutaj jest cały czas szansa otwarta, więc nawet to 10 miejsce jeszcze przedłuża ci szansę, co oznacza, że ścigają się wszyscy do końca. Cały czas.
No właśnie, i to jest właśnie fajne, bo na ogół mieliśmy tak, że przy tych turniejach indywidualnych zawodnicy, którzy gdzieś stracili swój pierwszy bieg czy tam drugi, no to już praktycznie nie mieli szans i no jeździli tak, jak jeździli, może coś testowali, a tu jednak jeszcze jest szansa właśnie i trzeba walczyć o każdy punkcik, żeby załapać się chociażby do tego miejsca premiowanego udziałem w wyścigu barażowym.
No i kolejny arcyciekawy turniej, który nam się szykuje, czyli Memoriał, znowu Memoriał, no ale niestety, no jakby czas leci, tak? Memoriał Jerzego Szczakiela, czyli Złoty Kask, który w poniedziałek nas czeka w Zielonej Górze. Będziemy akurat mieli też przyjemność obaj być na tym turnieju. No i stawka też przednia. Część zawodników, że tak powiem, nam się powiela, część nie oczywiście, no bo wiadomo, że troszkę inne zasady są, jeśli chodzi o uczestnictwo w Złotym Kasku. Też będzie dobrze, też będzie wesoło.
No i kolejna bardzo fajna wiadomość, że kolejny wspaniały turniej, który przecież już chyba bodajże od 64 czy 6 roku jest w kalendarzu sportu żużlowego w Polsce. No i też, że przypisane zostało nazwisko naszego pierwszego indywidualnego mistrza świata, Jerzego Szczakiela. Także bardzo fajnie, że łączy się te imprezy i upamiętnia się wielkie imiona naszych wspaniałych żużlowców. Jedyna zmiana może będzie taka, i to też fajne jest, że będą nasi krajowi zawodnicy, a nie zagraniczni, tak jak inne. I też fajnie, że w piątek będziemy widzieli tych najlepszych w ogóle z tego całego kotła ekstraligowego, a w poniedziałek zobaczymy tych naszych reprezentantów, typowo Polaków, którzy no w tym roku naprawdę imponują, bo przecież w listach klasyfikacyjnych najlepszych średnich, no to tam mamy przecież i Maciek Janowski, Bartek Zmarzlik i Janusz Kołodziej, także no dawno nie było takiej sytuacji, że mamy tylu Polaków w top ten.
Tak, no i tu fajnie, że tak patrzę, wiesz, na nazwiska listy startowej z Złotego Kasku, no to Jarek Hampel, przecież jego nie możemy nie doceniać, Tobiasz Musielak, a więc no takie, nie powiem, że odkrycie pierwszej ligi, ale absolutnie myślę, że dzisiaj w Toruniu mogą płakać trochę za Tofikiem, tak swoją drogą, biorąc pod uwagę to, jak wyśmienicie radzi sobie w pierwszej lidze. Wiktor Lampart, groźny chłopak, naprawdę... Ja się czasami zastanawiam, czy te zawody w obsadzie krajowej nie są jeszcze bardziej nasycone taką właśnie tą wewnętrzną rywalizacją niż te zawody międzynarodowe, bo wiesz, zawodnik zagraniczny to zawsze, zagraniczny pogodzi tam gdzieś rywali, tak możemy, ja nie mówię, że tak będzie, że tak deprecjonujemy, bo broń Boże, ale zawsze łatwiej chyba przełknąć gorycz porażki, kiedy to zawodnik zagraniczny, kiedy masz tą obsadę taką, wiesz, grubszą, taką szerszą, krajową, może bardziej międzynarodową, niż ten wewnętrzny taki, wiesz, na własnym polu wewnętrznym rywalizacja. Tak samo jak finał IMP-u. No w finale IMP-u zawsze jest kapitalna rywalizacja też przy okazji.
No, kiedyś mówiono, że Złoty Kask jest rewanżem za indywidualne mistrzostwa Polski. Tutaj akurat przy tej obsadzie, no to chyba nie wiem, czy nie będzie lepsza obsada w Złotym Kasku i czy indywidualne mistrzostwa Polski nie będą rewanżem za Złoty Kask.
Nawet może tak
kalendarzowo.
Być.
Nawet to kalendarzowo się dobrze układa, a też fajny temat poruszyłeś tutaj, że jakoś nam łatwiej jest przyzwyczaić się do tego, jeżeli przegramy z obcokrajowcem. I to jest właśnie taka nasza jakaś mentalność, z którą nie potrafimy sobie powalczyć. No bo no dlaczego ci zagraniczni mamy się pogodzić z tym, że oni są lepsi i jakoś tak, to jest chyba taka nasza cecha narodowa i musi jeszcze mnóstwo wody upłynąć w Wiśle, żebyśmy zaczęli mówić tak jak na przykład Duńczycy, którzy podchodzą wyprostowani i mówią, oni jadą na najwyższe, o najwyższe laury, oni zawsze twierdzą, że drugie miejsce to jest pierwsze po przegranym, także no musimy się też tego nauczyć, bo wcale nie jesteśmy gorsi. W indywidualnych mistrzostwach świata też nam pokazywały, że przecież drużynowo byliśmy wspaniali, fajnie, zawodników indywidualnie wyszkolonych też mieliśmy, a jak długo musieliśmy czekać na sukcesy Tomka Goloba, a teraz Bartka Zmarzlika, gdzie niektóre nacje no, kasowały medale z roku na rok. Po roku niektóre nacje stawały na dwóch stopniach podiów, także no, musimy się też nauczyć troszeczkę takiej no, pewności siebie.
To zdecydowanie i tak, i możemy to doradzić też kibicom, którzy będą oglądać i w piątek, i w poniedziałek zawody, żeby tak podejść do sprawy troszeczkę, tak liberalnie,
No właśnie.
na
No
luzie,
dokładnie.
na większym luzie. Tego luzu na pewno nie będą mieli w niedzielę zawodnicy Ewinner pierwszej ligi żużlowej, plus Lublin Gorzów, tak? No bo powiedziałem, że Ekstraliga nie jedzie, ale mecz przełożony lubelsko-gorzowski właśnie na niedzielę. I tak się zastanawiam, bo akurat no, koszula bliższa ciału, więc my, Wojtek, skupimy się na tym meczu, na którym też będziemy, czyli Gniezno Bydgoszcz. Dwie drużyny o wyrównanym potencjale, dwie drużyny ze swoimi problemami. Nie wiem, czy się zgodzisz z taką teorią.
No, z pewnością Bydgoszczanie są w wiele gorszej sytuacji po kontuzjach z dwóch swoich zawodników z podstawowego składu. No, Gniezno można powiedzieć, no, wychodzi już z tego dołka, aczkolwiek też słyszymy o problemach, chociażby Wildemanda. No, ale ja tak chyba pokuszę się o stwierdzenie, że to będzie taki mecz dwóch drużyn, które raczej ciężko będą miały, żeby wskoczyć do playoffu, bo tam w tej pierwszej lidze no, cały czas jest módzka niezła. Ale myślę, że jednak takie drużyny jak Krosno, Gdańsk teraz po kolejnej wygranej na wyjeździe, Ostrów, no i kto tam jeszcze by został? Mamy Krosno, Ostrów, Gdańsk i Rybnik,
Rybnik.
i Rybnik, i Rybnik. I to myślę, że są takie cztery drużyny, które jednak chyba będą w tej pierwszej czwórce, także ten mecz niedzielny, no, nie odbieramy nikomu, ale szanse na zwycięstwo i na to, żeby się drapać i wskakiwać na to najwyższe miejsce w ligowej tabeli. Ale tak po cichu myślę, że to będą takie drużyny, które nie wskoczą do playoffów, aczkolwiek na pewno będzie zapowiadał się i zapowiada się doskonale ten mecz, no bo widzimy, jak jadą drużyny ekstraligowe, jakich mają fajnych chłopaków i mówiliśmy tu prędzej o tych młodych. Także myślę, że na pewno będzie ciekawe widowisko w Gnieźnie przy ulicy Wrzesińskiej.
Oj tak, na to liczymy, ale trzeba też wziąć poprawkę na to, też na fakt taki, że to jest dziesiąta kolejka i to jest dziesiąta kolejka de facto dla Krosna, dla Gdańska i dla Unitarnów, bo pozostałe drużyny mają jeszcze do ponadrabiania zaległości, a akurat Gniezno i Bydgoszcz są w tej trójce, która odjechała tylko po 7 spotkań, więc oni tak naprawdę są w połowie sezonu dopiero.
No, mieliśmy trochę tych przekładek przez te warunki pogodowe i na pewno te drużyny teraz będą musiały gonić tych wszystkich, którzy odjechali więcej spotkań. No, jestem bardzo, bardzo ciekawy konfrontacji, bo to myślę, że będą takie dwa zespoły, które będą no, wyrównane, jeśli chodzi o siły.
To są zespoły, które, takie mam wrażenie, mogą troszkę porozdawać właśnie przez te zaległości, trochę porozdawać karty. Natomiast moje myśli mam skierowane, już abstrahując od Bydgoszczy i Gniezna, ku Wybrzeżu. I tak się zastanawiam, czy popularne zdunki się obudziły? Trochę się
No tak, no,
przełamały? Bo taki wiatr w żagle na Pomorzu już chyba zaczął powoli dąć.
wygląda na to, że tak, bo przecież wygrany mecz w Łodzi, teraz z liderem i można powiedzieć pewniakiem do zwycięstwa Krosnem, pojechali naprawdę fantastyczne widowisko, spotkanie. Czy się obudzili? No myślę, że na pewno Gruchalski się obudził, bo widać było na to, że w Krośnie co wyczynił ten zawodnik. Także myślę, że no, ta drużyna w końcu zaczęła jechać na miarę swoich możliwości, na miarę marzeń kibiców, menadżera i pana Dunka.
No dobrze, to zobaczymy, co tam się wydarzy, że tak powiem, dalej. Chociaż też jeśli chodzi o wrażenia artystyczne, to już wspominaliśmy a propos młodzieży na samym początku naszego spotkania, ale jestem pod dużym wrażeniem Ostrowa. Nie Krosna, wbrew pozorom, nie Gdańska, tylko właśnie Ostrowa i tego, co z tą drużyną robi Mariusz Staszewski and Company. No bo przepraszam, z całym szacunkiem dla seniorów dwóch zwłaszcza, ale jak był ten mecz Łódź-Ostrów, no to dziadki pokazały, że potrafią. Przepraszam, z całym szacunkiem dla Grzesia Walaska oczywiście.
I Tomka
I
Gapińskiego.
Tomka Gapińskiego, tak, ale no mówię, taki wiesz, no bo dla niektórych, no nie mogliby być dla niektórych juniorów no już ojcami, tak?
No, zdecydowanie tak, ale to też jest fajne, że jednak długość życia uprawiając ten sport się wydłuża i mogą rywalizować ojcowie z synami, także fajnie to wygląda. Inna taka kwestia jest, że dobrze wszystko wygląda w Ostrowie, ale pytanie teraz takie, no a z kim do Ekstraklasy? I to jest takie pytanie odwieczne dla mnie.
To jest trochę pułapka, w której chyba jest Ostrów.
No właśnie, to nie tylko Ostrów, ale myślę, jak sobie zobaczymy składy wszystkich zespołów pierwszoligowych, no to naprawdę ogromne przemeblowanie musiałoby nastąpić w składach, żeby móc zaistnieć w Ekstralidze. No, zmierzam tu do tego, że mówi się często o tych o Ekstralidze 10-zespołowej, ale z całym szacunkiem, z kim? Także nie wiem, no dla mnie optymalna jest w tej chwili liga 8-zespołowa, no i też personalnie to wszystko dobrze wygląda, ale jeżeli teraz mielibyśmy, no nie wiem, desygnować, czy sam siebie gdzieś desygnuje do walki w Ekstralidze któryś z pierwszoligowców, no to nie wiem, jak ty byś ustawił skład, ale no ja wiem, że zawsze się później rozbiera tego Spadkowicza, ale to też nie jest proste. Także no ciężka sprawa, no, żeby taki Beniaminek zaistniał w PGE Ekstralidze.
No jest to kłopotliwe. No wiadomo, że pieniądze, mówiąc wprost, są tutaj argumentem zarówno dla strony zainteresowanej awansem, jak i dla strony zawodniczej, że tak się wyrażę, bo wiadomo, że teoretycznie nie ma oferty nie do przebicia, tak?
Ale... No, ale generalnie, jeżeli zawodnicy już mają poukładane wszystko w swoich macierzystych klubach, nazwijmy to tak, no to też ciężko im później gdzieś zmienić te barwy. Wiemy, że są przywiązania później i sponsorskie i tak dalej. Także tak naprawdę, mówiąc brzydko, dzisiaj jest bardzo ciężko wyciągnąć zawodników topowych ze swoich macierzystych klubów.
To na pewno. Natomiast wiesz co, tu jest jeszcze jeden ciekawy aspekt, który się pojawia, bo oczywiście nowy kontrakt telewizyjny, który wchodzi w życie w przyszłym sezonie, ale o tą Ekstraligę, nie wiem, czy te kluby, tak jak wspomniałeś, no chociażby z tego tytułu bazy zawodników, czy szerokości, głębi składu, mocy tego składu, będą się zabijać. A drugi aspekt jest taki, że wchodzą bardzo duże pieniądze dla klubów, ale to są pieniądze oficjalnie duże, natomiast to są też pieniądze, które mają mieć swoje przeznaczenie. To nie jest tak, że klub dostanie kasę i idzie na zakupy, tylko trzeba złożyć też drużynę rezerw. Trzeba będzie złożyć też na szkolenie, włożyć pieniądze, bo przecież to są wszystko wymogi ekstraligowe. I ja się wcale nie zdziwię, jak tak niektórym będzie niespieszno do tego, bo w ogólnym rozrachunku, jak ci zostanie połowa z tej dużej kasy telewizyjnej w klubie, to i tak będzie nieźle.
Tak, dokładnie. Tu też bardzo dobrze, że te pieniądze zostały już na dzień dobry. Jeszcze kluby nie otrzymały, ale już zostały rozdysponowane na różnego rodzaju kanały, tak jak mówisz, czyli szkolenie młodzieży, czy też stworzenie drugich zespołów. I bardzo dobrze, że tak jest. Myślę, że kluby ekstraligowe od początku powstania już Ekstraligi, tej powiedzmy zawodowej, już parę lat, no to naprawdę bardzo fajnie to wszystko wygląda, jeśli chodzi o płynność finansową. A teraz jeszcze tym bardziej, gdzie te pieniądze wpłyną i tak jak mówisz, jakby taka połowa została, to już jest dobrze, bo wtedy łatwiej będzie się te budżety konstruowało prezesom, będzie można też pomyśleć o mówiąc brzydko, zakupie zawodnika. Także no fajnie to wygląda, to będziemy mieli kolejne jakieś tam miesiące później jesienno-zimowe, żeby rozpowiadać i mówić o tym, gdzie kto by pasował i takie na pewno będą podchody pod różnych zawodników, to też będzie taką ciekawostką posezonową.
I to wszystko pięknie się komponuje, dlatego właśnie zostawiłem sek na koniec, bo o samym sporcie no jeszcze pogadamy oczywiście nie raz, bo 4 rundy będą, więc niech się rozwiną te zawody, zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Natomiast jeśli chodzi o... Dlaczego mówię, że to się pięknie komponuje w pewnym sensie? Dlatego, że co pomyślałeś, Wojtek, jak zobaczyłeś listę startową seku? O!
No generalnie myślę, że to też jest bardzo topowa lista. Przecież tam jeździ dużo zawodników, którzy startują w Grand Prix i są liderami swoich drużyn ligowych. Ale tu musiałbym wrócić do genezy w ogóle powstania tego turnieju. Wielkie znowu pochwały dla tu polskich działaczy, którzy
Absolutnie.
Zorganizowali właśnie taki turniej. My już o tym zapomnieliśmy, ale naprawdę no, nawet powiem, że przebijają BSI w tej chwili w tym, co robią. Szkoda tylko, że nasza telewizja tego nie pokazuje, bo myślę, że może lepiej by to wyglądało.
Wiesz, to zachowam dyplomatyczne milczenie.
No, ale no, mówię tutaj akurat o sobie, ale fajnie by to mogło też wyglądać. Generalnie no, wspaniały turniej od lat. No i chwała jeszcze raz polskim działaczom, którzy potrafili doprowadzić do takiego turnieju i przede wszystkim do tego, żeby zachęcić takich zawodników topowych do startu w takim cyklu. Przecież wiemy doskonale, jaką rangę miały kiedyś indywidualne mistrzostwa Europy i to obojętnie no indywidualne, czy drużynowe, czy parami, no to słabe to było. To było po prostu robienie przez UM na siłę jakichś tam turniejów, a w tej chwili mamy prestiżowy turniej. Plus do tego jeszcze przecież zwycięzca automatycznie awansuje do cyklu Grand Prix. Zawodnicy mają naprawdę o co jechać. Stąd też ta plejada. Plus do tego mamy fajny system kwalifikacyjny zawodników. Paru ich zostaje tylko z poprzedniego roku. Później przez te sito muszą przechodzić. Także tam nie ma żadnych przypadków. Oczywiście są dzikie karty. No, one są różnie przyznawane, no ale to wiemy, że też w sporcie troszeczkę musi być biznesu i bez sponsorów no to też nie da się pojechać fajnego turnieju. Także no cykl fajny, nazwiska też super. No i bardzo jestem ciekawy, jak to dalej będzie wyglądało. No bo walka na pewno będzie nie tylko o tytuł indywidualnego mistrza Europy, ale przede wszystkim o tą przepustkę do cyklu Grand Prix.
Tak, no i mi się bardzo podoba, że oczywiście poza tymi uznanymi markowymi zawodnikami z pierwszych stron gazet są takie postaci jak chociażby Siergiej Łogaczow, jest Jakob Torsel, jest no Wacek Milik, wiadomo, miał swoje 5 minut, teraz musi się odbudować, że tak się wyrażę, ale no jest Robert Lambert, który gdzieś jest uznanym nazwiskiem, ale jeszcze ma duże rezerwy, jest Dan Bewley. Dlaczego o nich mówię? Dlatego o nich mówię, że to są, Wojtek, nie oszukujmy się, zawodnicy, którzy będą za chwilę świadczyć o sile naszej ligi.
No dokładnie. Ten turniej
ja podałem
właśnie
akurat zagranicznych zawodników, ale wiemy, że no bo o polskich się może mniej martwimy w pewnym sensie.
Ale bardzo dobrze, bo ten turniej pokazuje, że to jest takie płynne przejście, takie, może to nie jest dobre słowo, takie przedszkole przed Grand Prix. I fajnie, że w tym turnieju startują zawodnicy, którzy za chwilę mogą no, zaistnieć na tym najwyższym żużlowym turnieju z Speedway Grand Prix. Także to jest fajne, bo z drugiej strony też nie byłoby ciekawe, gdyby właśnie w Mistrzostwach Europy startowali też ci, których widzimy w cyklu Grand Prix, oczywiście poza naszym kontynentem. Także fajnie, że jest tam dostęp takich tych młodych zawodników, a to co powiedziałeś, Siergiej Łogaczow przecież, no zawodnik doskonały przecież. Wielu takich chłopaków, którzy no nie mogliby, nie mieliby nawet możliwości startowania z tymi najlepszymi właśnie w takich turniejach indywidualnych, a tu mają taki właśnie przedsmak takiego naprawdę prawdziwego i dorosłego żużla o wielkie, wielkie nagrody.
Tak, tym bardziej, że gdyby nie SEC w tym momencie i nie ten dobry pomysł organizatorów, to ci goście dalej by się ścigali w turniejach o czapkę gruszek.
A dokładnie by się
nie,
w tym
nie rozwijaliby się.
Gotowali, dokładnie. A tu jednak mają możliwość, przecież no tak jak mówiłeś, no Daniel Bewley czy Siergiej Łogaczow, no może startować z Leonem Madsenem, przecież medalistą Mistrzostw Świata, z Patrykiem Dudkiem. Także wielu jest tam takich zawodników doskonałych, Nicky Petersen przecież. No i to jest fajne, bo jest takie właśnie pomieszanie. Raz, że takich zawodników, którzy no, zdobyli wszystko, można powiedzieć, na torach żużlowych, z takimi, którzy dopiero zaczynają i chcieliby być takimi Petersenami czy Madsenami. Także no bardzo fajna sprawa. Pomieszanie to wszystko jest takie bardzo korzystne, jeśli chodzi o rozwój sportu.
Tak, zdecydowanie, zwłaszcza, że te tory też są fajne. Zaczęło się w Bydgoszczy, no oczywiście zawody musiały być przełożone, bo wiadomo. Tory o tyle fajne, może nie jest to nie wiadomo jak międzynarodowa impreza, jeśli chodzi o obiekty, no bo mamy Gistrow, tak? Za chwilę, za 9 dni, dobrze, 26 czerwca. No potem jest Gdański Rybnik, ale każdy z tych torów jakby inaczej. Nie ma sytuacji, w której tory by, nie wiem, były podobne do siebie albo się powtarzały w jakiś sposób. Każdy wymaga odpowiedniej, jakby inaczej. Ten mistrz Europy jest rzeczywiście wyłoniony na tych czterech mocno zróżnicowanych torach. Jest tym mistrzem.
No i to jest bardzo, bardzo dobra decyzja organizatorów, że wybierają takie obiekty czy takie miejsca, gdzie ta różnorodność torów jest, a przede wszystkim no Niemcy, no to popularność tej dyscypliny jest mimo wszystko bardzo duża, mimo że no ich narodowa reprezentacja nie wygląda ciekawie i nawet tam ligi nie ma, ale generalnie no ludzie zza zachodniej granicy no bardzo interesują się sportem żużlowym i no przychodzą na stadiony Gistrow, bardzo ciekawy obiekt w ogóle, także fajnie to wygląda, jeśli chodzi o tą różnorodność geometrii i to może wyłonić naprawdę takiego indywidualnego mistrza Europy, który radzi sobie w każdych warunkach, bo przecież jeszcze niedawno mieliśmy w cyklu Grand Prix połowę tych turniejów na praktycznie takich samych torach, jakichś jednodniowych, sztucznych, gdzie każdy mniej więcej był przygotowany na to, co go czeka. A tu mamy taką różnorodność i to jest właśnie fajne.
O, mi się podoba też a propos niemieckich kibiców i dlaczego ta popularność jest taka rosnąca żużla w Niemczech. Dlatego, że oni mają fajny styl taki kibicowania, trochę duński, trochę brytyjski, taki lekko piknikowy, taki wiesz, wurst mit brot i trochę piwa. Ale z drugiej strony oni mają takie aspiracje, że oni chcą jednak być tymi najlepszymi i w kierunku tym, no w tym momencie to jest akurat dla nas komplement, czyli w kierunku tym polskim ciągną jednak. No co prawda potencjał zawodników, no jeszcze trzeba chwilę popracować, ale podejrzewam, że coraz więcej, jakbyśmy tak pogrzebali w Niemczech i popenetrowali rynek, to coraz więcej tych zawodników tam byśmy znaleźli, z kandydatów na zawodników, o może tak.
No myślę, że zdecydowanie jesteśmy tutaj liderem organizacyjnym, jeśli chodzi o sport żużlowy. No i każdy by chciał być na miejscu Polaków i to jest taka nasza duma. I teraz znowu wrócę do tych słów prędzej, gdzie nasza mentalność jest taka, że no jak ktoś jest za granicy, to jest lepszy taki kosmopolityzm troszeczkę, a tu jednak jesteśmy najlepsi. No ale Niemcy fajnie, mimo wszystko się rozwijają, bo przecież Kai Hukenbeck, przecież to jest indywidualny mistrz świata. Nie, Finhage.
Lukas Finhage na długim torze.
Lukas Finhage na długim torze. Oczywiście może troszeczkę inny żużel, ale bardzo, bardzo zbieżny. Także myślę, że coś tu się dzieje. Martin Smoliński przecież do niedawna jeszcze startował w cyklu Grand Prix. Paru tych młodych chłopaków, Niemców też startuje w naszych gdzieś tam rozgrywkach niższych ligowych. Coś tam się dzieje, aczkolwiek no myślę, że tam jeszcze musi bardzo dużo wody upłynąć w sprawie, żeby no paru tych żużlowców takich było naprawdę z prawdziwego, takiego z dużego rzet.
Znaczy nie no, czas to na pewno, ale sposób taki, w jaki funkcjonują Niemcy i ten ich znany, wiesz, słynne powiedzenie to dotyczyło reprezentacji Niemiec kiedyś w piłce nożnej, że langsam, ale do przodu. Więc to wszystko rzeczywiście tak w tym stylu niemieckim idzie. Nie rychliwie, ale pozytywnie i tego się będziemy trzymać, bo czemuż by nie, bo konkurencja tylko powoduje to, że rywalizacja jest coraz lepsza i każdy się rozwija. Cieszę się, Wojtek, że ruszają zawody indywidualne, to tak puentując naszą audycję, bo ja nie ukrywam, zacieram ręce na dzisiejsze, czyli piątkowe zawody IMME i na poniedziałkowy Złoty Kask i potem jeszcze Grand Prix. Ojej, będzie się działo.
No, ktoś miał niezły pomysł, żeby właśnie w kalendarz wpiąć te dwie imprezy i to praktycznie można powiedzieć dzień po dniu, bo w piątek i w niedzielę takie prestiżowe. I po tym wszystkim, co mamy na torach drużynowych, rozgrywki drużynowe, no to teraz z chęcią obejrzymy te zawody o najwyższą, można powiedzieć, rangę, jeśli chodzi o indywidualne rozstrzygnięcia, czyli IMME i Złoty Kask. Za chwilę w lipcu rusza nam cykl Grand Prix. Mieliśmy już takie przedsmaki, jeśli chodzi o eliminację do indywidualnych mistrzostw Polski, ale wiadomo, że to nie jest to. No i także zaczynamy tutaj. Troszeczkę zmieniamy żużel, jeśli chodzi o konfigurację. No i też mi się to bardzo podoba.
No dobrze, napięcie rośnie, więc życzymy Wam wszystkim, drodzy kibice, tego, żeby to napięcie pozytywne, sportowe, te emocje Wam się udzieliły. Wojciech Dankiewicz, ekspert Kanal Plus. Dziękuję Ci bardzo, Wojtek, za Twój czas.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do zobaczenia na stadionach.
Dziękuję również. To była audycja Metanol. My słyszymy się za tydzień o stałej porze. I tyle. Miłego żużlowego weekendu i nie życzę ciepłego, bo ciepło i tak będzie. Także trzymajcie się. Cześć.
Gol! Weszło!